Dowództwo operacyjne Południe alarmuje. Rosja zwiększyła liczbę lotniskowców rakietowych na Morzu Czarnym do 3. Flota ma być uzbrojona w pocisk Kalibr. Jak to wygląda i o czym w ogóle informuje też norweski wywiad w kontekście okrętów wojennych marynarki rosyjskiej? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Przy telefonie jest już pan komandor, profesor Andrzej Makowski, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry. Nie wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Znowu ten sam błąd. Akademia Marynarki Wojennej. Tak, panie profesorze?
Dokładnie tak. I dziękuję pani redaktor, żeby mój pracodawca się nie pogniewał.
Tak. To zacznijmy od tych niepokojących informacji, które płyną do nas ze strony wywiadu norweskiego, który ostrzega. Rosjanie rozmieszczają właśnie na Bałtyku okręty uzbrojone w broń atomową. Jak pan przyjął tę informację i co ona może oznaczać?
Oznaczać cóż może? Może oznaczać po prostu eskalację, ale generalnie oznacza pewną politykę odstraszania jądrowego, którą zaczęła Rosja stosować z uwagi na niepowodzenia, powiedzmy to wprost, w działaniach wojennych w Ukrainie. Jak można przyjmować, jeżeli chodzi o same okręty, które tutaj stacjonują na Bałtyku, to one od dawna miały te możliwości, żeby użyć pocisków z głowicą jądrową. Także to nie jest żadną nowością. Kwestią natomiast zasadniczą jest właśnie, czy jakie głowice te pociski w ogóle w tej chwili posiadają. Jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie, to tutaj mamy, można powiedzieć, standardową sytuację. 10 jednostek, są to wszystko korwety, 3 różnych, można powiedzieć, projektów. 4 korwety typu Strygusci, 3 typu Karakut i 3 typu Bujan. No, słyszeliśmy o ich, że tak powiem, użyciu już podczas interwencji rosyjskiej w Syrii. Oczywiście wtedy te okręty podobnych typów strzelały rakiety kalibr z Morza Kaspijskiego. Natomiast wracając tutaj do Bałtyku, tylko te okręty oczywiście mają możliwości przenoszenia pocisków kalibr i są to jedyne pociski w tej chwili, oprócz oczywiście Iskanderów, które mogą być uzbrojone w głowice termojądrowe, tak jak podają, że tak powiem, wszystkie dane techniczne, które są. Jeżeli spojrzymy tutaj na możliwości tych okrętów, no to jednorazowo, gdyby wszystkie uzbroić w głowice jądrowe, no to będzie to 80 rakiet, czyli dostatecznie dużo, bo prawdę powiedziawszy, wystarczy jedna, żeby zniszczyć cel, do którego jest przeznaczona. Natomiast jeżeli mam ocenić, prawda, ten całą wiadomość czy po prostu news wywiadu norweskiego, to wskazuje on na jedno, ponieważ Rosja ponosi tutaj, no, może inaczej, nie odnosi sukcesów, więc przeszła do pewnego takiego szantażu, że być może jesteśmy w stanie użyć broni jądrowej, czyli tak na poziomie taktycznej broni jądrowej. No oczywiście tu od razu rodzi się pytanie, jaki to będzie ten wagoniar tej taktycznej broni jądrowej. No ale nie chciałbym tutaj wchodzić w takie mocniejsze dywagacje, natomiast chciałbym zwrócić uwagę tutaj pani redaktor i słuchaczom, że jeżeli chodzi o doktrynę rosyjską, to jest coś takiego jak eskalacja dla deeskalacji. To nie jest moim zdaniem mądry pomysł, natomiast Rosjanie wymyślili sobie coś takiego, że jeżeli użyjemy taktycznej broni jądrowej, to zmusimy drugą stronę do rozmów czy też do ustępstw. No oczywiście podkreślam, że do tej pory nikt tego nie robił. Byłoby to przekroczenie zupełnie absolutne jakiejś czerwonej linii, której do tej pory, podkreślam, nikt nie przekraczał. Także z punktu widzenia tej wiadomości wywiadu norweskiego, ja bym podkreślił bardzo mocno, że jest to po prostu pewien sposób nacisku na państwa NATO, na państwa szczególnie Europy Zachodniej, i to się wpisuje w politykę rosyjską nie od dzisiaj. Ma to na celu przede wszystkim podział, czy po prostu pewne wprowadzenie niepokoju wśród państw europejskich, państw NATO. To jest obliczone po prostu na taki efekt, nazwijmy, nie tylko propagandowy, ale i polityczny.
Panie profesorze, to ja jeszcze się dopytam. Ta flota, o której mówimy, te głowice, które się znajdują na jednostkach, te pociski kalibr, co to są w ogóle za pociski? To są pociski, które produkują Rosjanie sami dla siebie? Jaka jest historia tych pocisków, tych głowic?
No, te pociski są stosunkowo, można powiedzieć, młode, patrząc na że tak powiem, tutaj ich produkcję. Rosjanie, to jest to konstrukcja oczywiście rosyjska w całości. Możemy tu wyróżnić kilka rodzajów tych pocisków o różnym zasięgu, w zależności od tego, przeciwko jakim celom są używane. Największy zasięg od 1500 do 2500 kilometrów, jak podają dane tutaj i nawet sprawdzano to poligonowo, mają rakiety właśnie typu kalibr przeznaczone do celów lądowych, to jest 3M14 rakieta. Później mamy rakiety przeciwokrętowe o zasięgu już znacznie mniejszym, 200-220 kilometrów, no i zupełnie o mniejszym zasięgu rzędu 50 kilometrów przeciwko celom podwodnym. Także tutaj, jak można powiedzieć, cała rodzina tych pocisków kalibr jest dosyć bym powiedział, szeroko rozwinięta. Natomiast jeżeli już mówimy o tych pociskach, to były one użyte dwukrotnie. Mówię o użyciu bojowym, w interwencji w Syrii oraz w toczącej się wojnie przeciwko Ukrainie. Wydaje się, że liczba tych pocisków została bardzo mocno już rozhodowana i patrząc na możliwości produkcyjne po wprowadzeniu sankcji wcześniejszych po 2014 roku, ale przede wszystkim teraz sankcji wprowadzonych po agresji ubiegłorocznej, no można powiedzieć, że uzupełnienie z tych stanu tych zapasów nie będzie, że tak powiem,
Panie profesorze, jakie skutki miało użycie tych pocisków kalibr w Syrii, a jakie właśnie na Ukrainie?
Można powiedzieć, z punktu widzenia wojskowego, to przede wszystkim Rosjanie udowodnili, że posiadają taką broń. Natomiast jeżeli chodzi o użycie pocisków i w Syrii, i w Ukrainie, to trzeba też jasno stwierdzić, że w większości przypadków były one użyte przeciwko celom cywilnym, czyli do ostrzału miast, pomijając pierwszą fazę wojny. To można powiedzieć były użyte do zadań, które się określano grubym naruszeniem prawa międzynarodowego, humanitarnego, czyli mówiąc prostym językiem, uważa się to za zbrodnię wojenną, ostrzeliwanie celów niewojskowych za pomocą takich.
Dopytam, czy te pociski kalibr to jest uznawane za tę broń jądrową, panie profesorze?
Nie, to znaczy, jeżeli możemy porównać z tym, co ma Zachód, to możemy porównać z pociskiem przede wszystkim amerykańskim Cruise, czyli pociskiem manewrującym. To jest tego typu pocisk. I głowica tutaj może być różnego typu. Może być głowica burząca, zamontowana. Może być głowica termobaryczna. No i może być głowica oczywiście termojądrowa. To, jaka głowica jest zamontowana, no to takie decyzje zapadają, że tak powiem, przed załadowaniem danej rakiety.
Czy głowica termojądrowa, my mamy pewność, że wypłynęła, bo właśnie o tym informują norweskie służby. Czy one wypłynęły właśnie na Morze Bałtyckie, te głowice termojądrowe, bo to jest chyba najistotniejsze.
Tak? To jest największe zagrożenie. Tym wszystkim. No i trudno mi się odnieść, jakie są źródła wywiadu norweskiego. Należy podejrzewać, że w takim przypadku mogą to być tylko i wyłącznie źródła osobowe, przede wszystkim, żeby wiedzieć, że takie głowice gdzieś zostały.
Taka głowica te głowice termojądrowe mają jakąś nazwę, gdzie one są produkowane? Rozumiem, że w Rosji, tak? Rosjanie są samowystarczalni?
Tylko i wyłącznie w Rosji, pani redaktor. Tutaj nie ma innych możliwości. Natomiast no jest kwestia, bym powiedział, tego typu, że te głowice muszą być dostarczone po prostu do zakładu, który je zamontuje na rakietę, no i później te rakiety muszą być załadowane do wyrzutni okrętowych, jeżeli mówimy o normalnej procedurze. Także taki to jest proces. Natomiast trudno stwierdzić, skąd wywiad norweski ma takie dane, o jakich w tej chwili mówimy. Jednak jest faktem, że takie dane ogłosił. Także jeżeli mówimy o wpłynięciu czy wypłynięciu na Bałtyk takich głowic, to raczej wydaje mi się tutaj mało prawdopodobnym, bo takie głowice byłyby raczej przewożone drogą lądową na okręty stacjonujące w portach. Tutaj w grę wchodzi port Kaliningrad i baza Bałtyk. Także tutaj tylko takie mamy możliwości. Przy czym no można oczywiście przetransportować te głowice, dajmy na to drogą morską z Petersburga, czy któregoś obok portu Petersburga do Kaliningradu.
Panie profesorze, to teraz pytanie od jednego z naszych słuchaczy, którzy nas oglądają również na portalu YouTube. Tam jesteśmy nie tylko słyszani, ale także oglądani. Jakie możliwości na Morzu Bałtyckim ma z kolei Sojusz Północnoatlantycki? Jakie możliwości ma NATO?
No, NATO ma moim zdaniem bardzo dużą przewagę na Morzu Bałtyckim. Przede wszystkim w tym pierwszym podstawowym, można powiedzieć, momencie, jaką jest MSA, czyli Maritime Security Awareness, czyli to, co nazywamy świadomością sytuacyjną. Ja tutaj się odniosę do Morza Czarnego w tej chwili i do działań prowadzonych przez flotę czarnomorską. Widać wyraźnie, że Rosjanie takiej świadomości nie posiadają, czyli po prostu obrazu sytuacji, który by pozwalał na natychmiastową czy w najkrótszym czasie reakcję. Pierwszą rzeczą, która tutaj dla NATO jest podstawową, to jest świadomość właśnie sytuacyjna. Jakie są zagrożenia, gdzie są jednostki przeciwnika, gdzie ewentualnie są symptomy, że przeciwnik może użyć uzbrojenia. To można wykryć, czy po prostu poprzez wywiad radio, znaczy nie wywiad, nadzór radioelektroniczny, czy też przede wszystkim stacji radarowych, stacji, które łączności i tak dalej. Te wszystkie sprawy, no nie będę wchodził w szczegóły, ale one są po prostu można powiedzieć, natychmiastowego, że tak powiem, do natychmiastowej reakcji, jeżeli coś takiego występuje. Druga sprawa, jaka jest tutaj dla Bałtyku istotna, w bazie ROTA w Hiszpanii mieliśmy 4 niszczyciele amerykańskie, w tej chwili zwiększono ich liczbę do 6. One oczywiście nie stoją w bazie, tylko, że tak powiem,
pływają
w różnych rejonach. Są one wyposażone właśnie w systemy do zwalczania pocisków balistycznych. Przede wszystkim tutaj myślimy o Iskanderach, które również tutaj są najpoważniejszym zagrożeniem, jeżeli chodzi o możliwość użycia broni jądrowej, w tym też głowic nuklearnych czy termonuklearnych. Także te okręty również wzmacniają możliwości obronne. No a generalnie można powiedzieć, dodatkowo jeszcze mamy stały zespół okrętów, gdzie też niszczyciele w większości mają, czy fregaty są przystosowane do niszczenia, czy mają systemy niszczenia pocisków balistycznych. W tym również tutaj Iskander jest pociskiem balistycznym, natomiast Kalibr nie, ale również pocisków Kalibr, także, czyli pocisków manewrujących. Tutaj można powiedzieć, że z punktu widzenia technologii, bo musimy pamiętać i o stacjach radiolokacyjnych, ilości obserwowanych, zaplanowanych celów i ilości celów, do których można prowadzić jednocześnie ogień. Tutaj przewaga NATO jest zdecydowana. Ja bym sugerował słuchaczom, których to interesuje, żeby właśnie poszukać w internecie. Tych wiadomości jest bardzo dużo, szczególnie jeżeli poszukamy w języku angielskim, to tutaj mamy naprawdę już super dokładne wiadomości, jeżeli chodzi o te detale techniczne, zasięgi i tak dalej.
To zostały nam 3 minuty, panie profesorze. Pytanie o polską marynarkę. Jak my jesteśmy z kolei przygotowani na zagrożenie z morza, na ewentualność jakiejkolwiek konfrontacji, na przykład z flotą bałtycką?
No w tej chwili można powiedzieć, że może zaczniemy od tego, co posiadamy i co jest naszą mocną stroną. Na pewno najsilniejszą w tej chwili naszą stroną jest nadbrzeżna jednostka rakietowa, czyli jednostka, która służy do zwalczania celów okrętowych, celów nawodnych, które gdyby się pojawiły jako platformy startowe, mogą zostać zniszczone. I jeżeli chodzi o jeszcze jakieś inne, że tak powiem, jednostki, które można by wykorzystać, czy które stanowią jakąś siłę uderzeniową, no to są 3 okręty typu Grom wyposażone w rakiety RBS. Ale podkreślam, to jest przede wszystkim, to są środki, które mogą zwalczać jednostki nawodne, okręty nawodne. Natomiast słabą stroną pozostaje właśnie zwalczanie środków napadu powietrznego, mówiąc ogólnie, czyli pocisków manewrujących, rakiet balistycznych. Tutaj nie mamy możliwości w tej chwili dużych, natomiast jesteśmy w NATO i tutaj baterie Patriot, które zostały na nasze terytorium tutaj skierowane, no również jeżeli mówimy o samolotach, czyli zwalczanie innych samolotów, czyli wywalczenie przestrzeni powietrznej przewagi, no to w tej chwili to jest zabezpieczone w ramach sojuszu. Natomiast jeżeli chodzi o marynarkę na obecnym poziomie, polską marynarkę wojenną, to na pewno żeśmy bardzo się wzmocnili, jeżeli chodzi o sytuację podwodną, czyli krótko mówiąc zwalczanie zagrożenia minowego przede wszystkim, ponieważ w tej chwili mamy 3 nowoczesne niszczyciele min zbudowane w polskiej stoczni, dobrze wyposażone, więc tutaj przede wszystkim posiadamy, czy wzmocniliśmy mocno swoje zdolności, jeżeli chodzi o takie działania asymetryczne, to co nazywamy ogólnie wojną hybrydową. Natomiast mówię, najpoważniejsze braki jeszcze posiadamy, jeżeli chodzi o zwalczanie środków napadu powietrznego. Tę lukę mogą uzupełniać systemy Patriot, które żeśmy zakupili w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście fregaty Miecznik, o ile się pojawią. Także tak wygląda ogólna sytuacja, jeżeli chodzi o sprawy przeciwstawienia się.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu i wytłumaczyliśmy, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie. Oczywiście nie wszystko, a pewien zakres. Mówił o tym pan profesor Andrzej Makowski, komandor Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Pozdrawiam serdecznie. My słyszymy się o godzinie 12:00. Daniel Chybowski, Konrad Tomaszewski i razem ze mną muszę też spojrzeć, bo po raz pierwszy podczas poranka Mikołaj Murkociński. Żegnamy się z państwem. Jakub Duszak już w studio i do usłyszenia.